O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To już ustaliliśmy w tym roku bez urlopu.
No niestety tak. Trudny okres, ale będzie czas jeszcze na urlopowanie.
To jak już tak narzekamy, to dlaczego pan skrócił lato w mieście?
Rozumiem, że koniec lata, parę tydzień przed końcem wakacji
tak,
w ogóle.
Tak, tak.
No taki termin przede wszystkim dlatego, że Grand Prix nam się wpisuje w ten weekend imprezowy i z tego powodu właśnie ten weekend.
Dobrze, to tak teraz już całkiem na serio zapytam, bo tak, jeśli chodzi o koniec lata party, zacznijmy może od tego tematu. Duża część mieszkańców bawiła się, a inni, słyszałem też i takie głosy, narzekali. Po pierwsze, kumulacja szczęścia, dlaczego wszystko naraz, właśnie, dlaczego Grand Prix i tak dalej. Sam słyszałem także utyskiwania ze strony nawet nie tyle turystów, co kibiców z zagranicy. 2 godziny czekali na samym stadionie, nie w korku, ale na stadionie, żeby do tego, żeby ten korek się włączyć. Po zawodach, dlatego że inne miejsca, inne ulice w centrum miasta były zakorkowane. A czy taka kumulacja była potrzebna? Motor Racing Show na moście, mówią niektórzy, dlaczego akurat na moście, dlaczego nie w innym miejscu? Skoro mamy tylko 2 mosty.
Oczywiście, że tak. No tutaj można byłoby wiele snuć teraz interpretacji. Po pierwsze, że staramy się ten weekend, kiedy jest Grand Prix, ubogacić w właśnie to nasze zakończenie lata. Wtedy mamy dużo atrakcji. Goście przyjeżdżają już od czwartku. Czwartek, piątek, sobota, niedziela są z nami, a tak naprawdę to są tysiące ludzi z Polski, z zagranicy, więc fajnie, żebyśmy się wspólnie pobawili.
I tak właściwie jest od początku Grand Prix w Gorzowie.
Dokładnie. Grand Prix jest świetną imprezą. Taką, która też pokazuje nasze miasto z no, takiej bardzo radosnej strony. Motor Racing Show na moście przede wszystkim ze względu na to, że tam są bariery energochłonne, które pozwalają nam bezpiecznie, żeby ta impreza odbywała się bezpiecznie. Niemniej jednak po 10 latach myślimy o tym, żeby znaleźć inne miejsce. Tylko, że no, każde inne miejsce będzie wymagało ustawienia dodatkowych ekstra barier. Tak jak tutaj ustawialiśmy na łukach, na rondzie betonowe grodzice, tak w przypadku prostych też trzeba będzie o tym pomyśleć, ale na pewno przy przyszłorocznej edycji będziemy o tym myśleć. No, dużo osób, ja też stałem w korku, jadąc właśnie między innymi na Motor Racing Show i no, pewnych rzeczy się nie da uniknąć. Do tego właśnie ta kumulacja, tak jak pan powiedział, bo i remonty, i ulica Fabryczna zamknięta przez i samą imprezę, i most, no, to pewne utrudnienia powodowało. Mam nadzieję, że zostaną one wybaczone, a jakby cały pakiet imprez też trochę to złagodził, bo od Motor Racing Show zaczął się naprawdę wyjątkowy weekend przez koncerty Grand Prix na żużlu po sobotnie niedzielne imprezy. Było wyjątkowo, bardzo fajnie się nasi mieszkańcy gościnnie bawili. Było sympatycznie.
Jakieś szacunki do osób się bawiło?
Trudno powiedzieć, nie liczyliśmy tak naprawdę, ale chyba pod każdym względem było to rekordowe. I Motor Racing Show, i koncert Sławomira to jest w ogóle fenomen, tak naprawdę gwiazda jednego utworu, ale ilości naszych widzów były niesamowite. No i sobota, niedziela również, bo Grand Prix też było blisko 17 tysięcy kibiców. To też jest potężna ilość i wszyscy razem się bawili wspólnie później na euforii dźwięku, no i również na sportowym zakończeniu wakacji i animaliach.
Widziałem, że oglądał pan Grand Prix na stojąco. To z emocji czy z braku miejsca?
Nie, z emocji, bo największe emocje na Grand Prix są między kibicami. Te loże VIP, okej, jeżeli ktoś to lubi, to proszę bardzo. Ja lubię oglądać po prostu z kibicami i tam jest fajnie, tam najchętniej przebywam, jak tylko mogę, to wyjątkowe miejsce.
Ma pan jakieś informacje dotyczące przyszłości Grand Prix w Gorzowie, bo docierają do nas nie najlepsze.
Oficjalnych jeszcze nie, ale nieoficjalne oczywiście tak. No Wrocław i klub i miasto, no przede wszystkim miasto jest dużo większe i silniejsze i najprawdopodobniej akurat w tej walce Wrocław nas prześcignie, bo tak naprawdę naprawdę, no, jeżeli startuje Dawid z Goliatem, no to małe są szanse mimo wszystko, żeby to zwyciężyć.
Czyli w tym przypadku brak informacji jest złą informacją, tak?
Tak, dla nas tak. Oczywiście, że w przyszłym roku jeszcze mamy drużynę Puchar Świata, natomiast...
No, zamieniony na turniej par i teraz czy miastu się to opłaca?
No właśnie, nie wiemy, czy jeszcze czy zamieniony, bo tak naprawdę to kwestia tego, na co mamy umowę. My musimy z BSI rozmawiać i będziemy o tym rozmawiać, natomiast w przyszłym roku, jeżeli w tym roku nam się nie powiodą negocjacje, no niestety tu raczej informacje dochodzą do nas niedobre, no to będziemy walczyć w przyszłym roku z Toruniem, bo kończy się turniej w Toruniu, więc jeszcze jest szansa, może będzie to rok przerwy, a i może powalczymy o kolejną edycję.
Poczekajmy, wrócimy do tego tematu, kiedy dokładnie poznamy decyzję BSI. Przejdźmy do innych tematów, bo nie brakuje również i tematów inwestycyjnych, ale przyziemna sprawa bardzo istotna od 1 października. To jest nowa informacja na teren zawarcia za kanała Nowego Miasta i osiedla Staszica. Wchodzi nowy wywoźnik śmieci i kiedy mieszkańcy Gorzowa słyszą, że są jakieś zmiany w wywozie śmieci, od razu dostają gęsiej skórki.
Panie redaktorze, ja jestem zielony na myśl o tej zmianie, bo z jednej strony cieszę się, że Inneco razem z konsorcjum, z lokalną firmą, czyli nasza spółka, ten przetarg wygrała, ale z drugiej strony jestem zielony, bo proszę sobie wyobrazić, że kłopotów nie unikniemy przy wymianie śmietników. Będzie to 2 tygodnie przed wyborami, więc moi kontrkandydaci już powinni szykować amunicję. No i pewnie tak będzie.
To wywiesza pan już białą flagę? Może nie, będzie dobrze. Ale
nie,
mnożą się pytania, czy nie można byłoby tych umów na dłużej troszeczkę, tak żeby tych zmian było, żeby one następowały
żadne. Redaktorze, dlaczego te zmiany następowały w ostatnim czasie? Dlatego, że my od 1,5 roku nie możemy rozstrzygnąć przetargu. Rozstrzygnęliśmy na sektor pierwszy i drugi. Ten sektor trzeci, który finalnie teraz rozstrzygamy, będzie umowa na 2 lata, więc no, mam nadzieję, że no, teraz będzie już trochę spokoju. Tak naprawdę my porządkujemy pewne zaszłości i z płatnościami to od początku było problematyczne. Natomiast przez tą zmianę musimy wszyscy przejść i o ile my możemy mieć wpływ na Inneco, bo jest to nasza spółka i możemy ich docisnąć, że mają natychmiast podstawić śmietniki zgodnie z, żeby one nie było jakiejś kumulacji, o tyle firma, która już kończy przetarg, może robić nam, no ma miesiąc na zabranie tych śmietników i to jest największy problem. Mam nadzieję i liczę na to.
Ale niektóre samorządy poradziły sobie z tym problemem, kupując śmietniki dzięki temu zapobiegając właśnie takim historiom.
Z perspektywy naszej byłoby to najprostsze, tylko musielibyśmy obciążyć tym kosztem mieszkańców, a nie chcemy tego robić.
Ale tak czy siak będą obciążeni? No, każda firma przecież nie robi tego.
Jasne, tylko jest to najem, który jest wliczany i on nie jest tak poważnym kosztem. Natomiast mam nadzieję, liczę na to, że firma, która do tej pory obsługiwała Rangsells, dzisiaj Remondis, nie będzie robiła, że tak powiem, pod górkę mieszkańcom. My będziemy im pomagać, będziemy starali się jako Inneco też szybko reagować, zamieniać te śmietniki. Liczę na to, że zachowają klasę.
Dobra informacja. Kostrzyńska ulica. Remont idzie zgodnie z planem. Jest już nawet asfalt na części oczywiście.
Tak, wczoraj jeszcze objeżdżałem. Powiem tak, w miarę zgodnie z planem. Oczywiście tam cały czas bitwa jak na każdej budowie. To jest bitwa na papiery, pisma, dokumenty. No i oczywiście już same ustalenie na budowie. Tam jest fajne zaawansowanie prac. To wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, trzymajmy kciuki za Kostrzyńską, bo naprawdę to fajnie wygląda. Szkoda, że na innych budowach, no, na Sikorskiego trochę nam się teraz obsuwa robi, bo no, mamy niebywałe odkrycie archeologiczne, czyli Bramę Santocką. Wczoraj byłem z naszym archeologiem, kierownikiem robót, panem Stanisławem Sienkowskim. Odkryto w międzyczasie, nie wiem czy za szybko, nie powiem, ale fosę, która była przed jeszcze Bramą Santocką. Właściwie ta Brama Santocka została wybudowana w fosie, w starej fosie, więc tam kolejne trzeba zrobić odkrywki.
Czyli jeszcze starsze, tak?
Jeszcze starsze. No to jest bardzo ciekawe i tak naprawdę to jest taki moment, zresztą jak pan Stanisław odpowiada tym z ogromną pasją, z ogromną wiedzą, no to jest taki moment, no grzechem byłoby zaniechać i nie zrobić tego. Jeżeli raz na, nie wiem, 100 lat robimy taką przebudowę, no to fajnie byłoby zbadać i te badania trwają.
My też badamy pracę Sikorskiego z lotu ptaka.
Widziałem.
A, widział pan ten, bo tam tak. Nawet były takie komentarze, że proszę pokazać prezydentowi ten film.
Niektórzy puszczają przy tym piosenkę, jaki tu spokój.
A tak? To nie widziałem. Nie. To nie my. W każdym razie rzeczywiście jest tam spokój i nie ma tam pracowników.
Na niektórych odcinkach
tak. Musi tak być, że rozumiemy, jest jakieś miejsce, gdzie prace wykopaliskowe są prowadzone, ale czy na innych odcinkach nie można byłoby wtedy...
Można, staramy się gonić firmy, jak tylko jest to możliwe. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ta robota szła, no bo to nie jest tak, że okej, okay, firma wygrała przetarki, teraz urzędnicy nic nie robią. Tam non-stop my mobilizujemy firmę do pracy. Niemniej jednak wiemy, jakie są realia rynku. Jest problem z pracownikami, z firmami podwykonawczymi, z materiałami. I tak naprawdę no, to nie firmie się zbiera, to mi się zbiera. Jeszcze raz powiem, w okresie wyborczym to nie jest najmilsza informacja, ale mam nadzieję, że firma się weźmie jeszcze do roboty.
Kiedy usłyszałem pana słowa o złotym pociągu, pomyślałem sobie szczerze, znowu coś wykopali.
Nie.
Tym razem to jest całkiem inny temat.
To jest
tak?
Przenośne, tak. Okay. Myślę, że...
Faktycznie nowe tereny, które będą należały tak, do miasta, od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, to jest coś, co pchnie rozwojowo Gorzów do przodu?
To ja muszę troszkę do historii wrócić. Prezydent Tadeusz Jędrzejczak, mój poprzednik, walczył o te tereny z Instytutem Hodowli Roślin. Prezydent Jędrzejczak podjął decyzję i za jego czasów uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, jako terenów inwestycyjnych, bo to są tereny, które naprawdę będą dla nas czymś więcej niż odkryty złoty pociąg, bo to są tereny, to jest 249 hektarów, które są idealne do budowania przemysłu, do budowania strefy ekonomicznej. Znajdują się bezpośrednio przy węźle drogi ekspresowej S3 przy ulicy Myśliborskiej. Przecina ten teren ulica Mironicka i przez wiele lat prezydent Jędrzejczak, ja również, zabiegaliśmy, jeździliśmy do IHR-u w Radzikowie rozmawiać na ten temat. Nie było woli do tego, żeby ten teren uwolnić. Tam rósł, nie wiem, rzepak, kukurydza, żyto, pszenżyto, takie rzeczy. Natomiast to jest teren w środku miasta. Ja rozumiem, rolnictwo jest ważne, ale czy na pewno w tym miejscu? Mhm. I bezapelacyjnie, bezsprzecznie, gdyby nie pomoc i zaangażowanie polityczne pani minister Elżbiety Rafalskiej, przewodniczącego Rady Sebastiana Pieńkowskiego i szefa Kostrzysko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej Krzysztofa Kielca, tej strefy by nie było. Oni działaniami rządowymi doprowadzili do tego, że Rada Programowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin wyraziła zgodę na przekazanie tych gruntów, na zbycie, czyli w drodze przekazania do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do instytucji, którą dzisiaj pan Sebastian Pieńkowski zawiaduje. I KOWR będzie mógł ten teren sprzedać, bądź będzie mógł być objęty strefą, specjalną strefą ekonomiczną. To jest grunt, którego wartość jest niewiarygodna z punktu widzenia miasta.
Mamy już pewność?
Mamy, mamy pismo ministra Ardanowskiego, ministra rolnictwa, do szefa Instytutu Hodowli Roślin, który mówi o tym, żeby jakby dopiąć tej finalizacji, to po zgodzie, która już jest wydana, zgodzie tej Rady Programowej, potrzeba jest jeszcze zgody prokuratorii generalnej, ale to raczej jest to formalność, a wierzę w skuteczność tutaj i naprawdę tak mocno zaangażowana i pani minister i obaj wspomniani panowie, że dopną tego. No i dzięki temu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie w posiadaniu tak potężnego areału, który stanowi dla nas niebywałą, naprawdę niebywałą atrakcję inwestycyjną.
No tak, ale też pojawiają się pytania od mieszkańców, czy to będą znowu fabryki, takie tak zwane składaki, które nie będą rozwijały naszej gospodarki, dawały niższe płatne prace, czy generalnie każdy, to będzie coś nowego?
Panie redaktorze, każde nowe miejsce pracy w Gorzowie jest miejscem konkurencyjnym. Mhm. Więc jeżeli nawet by powstała dzisiaj, nie wiem, fabryka, w cudzysłowie montownia, chociaż to już jest niemożliwe, bo tak głośno mówi się o tych fabrykach, które są, że to są tylko montownie, to nieprawda. Ja jestem często w zakładach pracy, w tych dużych zakładach pracy w halach produkcyjnych. Tam już wchodzą, tam już są prowadzone linie innowacyjne, wprowadzają się badawcze. Także to naprawdę się zmienia. Niemniej jednak no, jakaś część pracowników musi być pracownikami, nie wiem, technicznymi, którzy wykonują części takie czynności fizyczne, manualne, część maszyna, część jest to kadra zarządzająca. Tak naprawdę ten teren myślę, że powinien i będzie oferowany jako teren strategiczny dla kraju, bo bardzo niewiele jest takich lokalizacji blisko dużego miasta.
Czy spodziewa się pan kolejki inwestorów? Za chwilę będą pytania, a pracownicy bardziej wykwalifikowani, skąd my mamy ich wziąć i tak dalej? Czy to są szkoły, które uczą? No właśnie, i wtedy zacznie się kłopot.
Będziemy w tym kierunku szli. Natomiast tak naprawdę teren jest dlaczego atrakcyjny? Po pierwsze, że jest przy takim mieście jak Gorzów. Po drugie, że jest to teren w jednym kawałku, bo to jest 249 hektarów należących przede wszystkim do jednego właściciela, bo właścicielem po tej transakcji będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Często takie tereny są, że tak powiem, oferowane w...
Podzielone.
I to jest kłopot. Tu jest w jednym kawałku. Jak uda się pozyskać inwestorów? Zobaczymy, ale w końcu jesteśmy w grze. Bo tak naprawdę
brakowało już tych terenów.
Brakowało terenów. My oczywiście non stop prowadzimy rozmowy z inwestorami i wchodzą jeszcze na ostatnie kawałki strefowe. Przy ulicy Szczecińskiej jakby też nauczone życiem, nie chwalę się do momentu, kiedy nie wbijemy pierwszej łopaty pod budowę zakładu, ale takie inwestycje w Gorzowie są szykowane i one w najbliższych latach powstaną. Będą to duże czy magazyny logistyczne, czy kolejne zakłady produkcyjne. Niemniej jednak tereny się już wyczerpują. W tej chwili zbroimy 20 hektarów terenów inwestycyjnych przy ulicy Dobrej dla MŚP, dla małych i średnich przedsiębiorstw. I kończy się, może kończą się miasta, stąd też planowaliśmy, przygotowaliśmy plan zagospodarowania na grunty powyżej tych IHR-owskich, bliżej ściany lasu. I nie rezygnujemy z nich, ale spokojnie tu będziemy mogli z mieszkańcami rozmawiać. Także w tej chwili, ponieważ to jest bardzo dobra informacja, to no pierwsze, te grunty będziemy starali się oferować i pokazywać.
I tu nie będzie takiej kolizji, czy może obaw, tak? O kolizję.
Nie ma
i
tutaj.
Tak dalej.
One są dużo dalej. Zresztą mieszkańcy Sandocka i Chwalęcic też wskazywali, że czemu nie bierzemy się za te tereny. No nie mogliśmy się do tej pory brać za te tereny. Dzisiaj taka wola jest i jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy się w to zaangażowali, zaczynając od prezydenta Jędrzejczaka, na pani minister Elżbiecie Rafalskiej kończąc.
I tu kończymy pierwszą część naszego spotkania. W drugiej części pytania do pana prezydenta od was. 957258877. Proszę uruchomić swoje telefony, jeśli pojawiają się jakieś pytania. Porozmawiamy także o zbliżającym się roku szkolnym i o gorzowskiej MZK. Krótko, ale jednak o MZK także będzie. Wracamy za chwilę.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
95-725-8877 to oczywiście numer telefonu do naszego studia. W tej części naszego programu dajemy możliwość zadania pytania naszym słuchaczom. 95-725-8877. Zatem rozpocznijmy naszą dyskusję. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, witamy.
Panie prezydencie, panie redaktorze, chciałbym gorąco podziękować przede wszystkim panu prezydentowi za zdopingowanie ZGM-u do bardziej skutecznych działań w sprawie programu Mieszkać Lepiej. Wczoraj odbyły się spotkania z panem dyrektorem Pawłem Nowackim z ZGM-u i nadal problem polega na braku firm chętnych do podjęcia tych projektów do wykonania. Mhm. problem tkwi przede wszystkim w braku informacji, która by mogła być przekazana nawet teraz za pośrednictwem radia dla słuchaczy, że takie projekty są gotowe do podjęcia. Terminy zostały wydłużone do października przyszłego roku. W związku z tym być może znajdą się firmy, które w tej chwili, załóżmy, będą oczekiwali na wykonanie jakichś robót jeszcze nie w tym roku, a być może w roku następnym, w styczniu, w lutym. I dlatego też proszę bardzo pana prezydenta, aby za pana pośrednictwem niech pan nagłośni ten temat, bo on jest bardzo ważny. Czeka około 30 czy 40 projektów do wykonania i tylko brak informacji powoduje to, że te firmy no po prostu nie wiedzą, że coś takiego jest. Druga sprawa, ZGM zaoferował ogromną pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla firm, które by chciały podjąć się realizacji tego. Dlatego też proszę bardzo pana prezydenta o wsparcie i pomoc w tej sprawie.
Dziękujemy bardzo. To już pan właściwie zrobił tutaj dobrą robotę. Oczywiście tak, to jest ten problem. My pomożemy gdzie tylko możemy, na każdym szczeblu, czy przy wykonaniu dokumentacji, czy przejściu procedury. Natomiast no, zachęcamy, kto tylko, jeżeli dzisiaj słuchają nas właściciele czy budowlańcy, to zapraszamy do tego, żeby do nas, do ZGM-u zgłosić się, bo faktycznie czeka 30 kamienic do wyremontowania. Czas do końca przyszłego roku jest, więc spokojnie można się za tą robotę wziąć. Dobre pieniądze, fajna robota, tylko chęci. Jeżeli ktoś z wykonawców nas słyszy, zapraszamy do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do pana dyrektora Pawła Nowackiego zgłosić się, powiedzieć co i jak. Wszystko wytłumaczymy. No, ciekawe czasy nastały, ale jest praca, są pieniądze, tylko nie ma rąk do pracy. Chyba to jest największy problem. Tak.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam do pana prezydenta takie pytanie.
Tak.
Czy Gorzów Miasto i piątek zekselowy dni prowadząc prace inwestycyjne dotyczące wody, gazu, zwłaszcza biorąc za to pieniądze unijne, czy miasto Gorzów ma obowiązek doprowadzić te media do wszystkich swoich stanowiących własność miasta budynków?
To powiem tak. Czym innym jest budowanie kanalizacji, czym innym jest zarządzanie nieruchomościami. Z jednej strony, po pierwsze, to tak, wodę i kanalizację budujemy my, gaz buduje inny operator, Polska Spółka Gazownictwa. My gazem się nie zajmujemy. Jeżeli chodzi o wodę i kanalizację, my mamy obowiązek doprowadzenia w granicach drogi. Natomiast tam, gdzie już jest to nieruchomość, no właśnie, czy wspólnotowa, czy prywatna, to za to odpowiada...
Przepraszam, wejdę w słowo. Ja mówię o budynkach będących własnością miasta.
No, jeżeli takie budynki są i jest w drodze kanalizacja, to tak, to podłączamy takie. Jeżeli jest no, gdzieś dalej, no to może być to po prostu, nie wiem, nieopłacalne, no trudno powiedzieć. No, staramy się dociągać wodę i kanalizację tam, gdzie jest to możliwe.
Ja pytam, czy jest obowiązek prawny doprowadzić do wszystkich lokali, jeżeli jest to możliwe?
Tak, oczywiście, że tak.
No to dlaczego nie są doprowadzone do wszystkich? Mógłby pan na następne spotkanie przygotować...
A to musiałbym wiedzieć, musiałbym...
O jaką lokalizację chodzi.
Dokładnie, niech pani powie może jaka lokalizacja, to będziemy mogli powiedzieć, bo jakby nie wiem, czego sprawa dotyczy.
To wtedy za tydzień będziemy mieli odpowiedź dla pani. Możemy powiedzieć, o jaką lokalizację chodzi, czy nie?
A można poza anteną?
Dobrze, to prosimy o pozostawienie po programie, dobrze? O telefon zostawimy tą informację i przekażemy miastu panu prezydentowi, dobrze? Tak się umówmy, po 13.30. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. 957258877. Panie prezydencie, w przerwie pomiędzy telefonami. Kierowcy MZK mówią, wozimy w święta powietrze, może by zawiesić kursowanie komunikacji miejskiej. Jak pan patrzy na takie pomysły? Stosuje się coś takiego już w Zielonej Górze. Ja nie miałem czasu sprawdzić.
Powiem tak. Myślę, że MZK najlepiej wie, jakie jest obłożenie. Trzeba po prostu zweryfikować, jak to wyglądało w poprzednich latach. Jeżeli faktycznie w nocy wozimy powietrze, to nie ma to sensu. To trzeba będzie te kursy zawiesić.
kierowcy mówią, skorzystamy my, bo będziemy z rodzinami, skorzysta miasto, bo będzie oszczędność finansowa.
Na pewno.
W porywach wozimy jedną do dwóch osób nietrzeźwych.
Jeżeli tak, cytuję, to w razie z czego są taksówki, każdy może skorzystać. Jeżeli jest to faktycznie korzystanie takie sporadyczne, marginalne, to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. Nie ma problemu. No, my też jesteśmy chętni do tego, żeby oszczędzić. No, z drugiej strony męczyć kierowców tylko po to, żeby jeździli czy w Wigilię, czy w święta, to nie ma potrzeby.
Więc to, rozumiem, jest temat rozwojowy.
Prorodzinnie,
tak? Skoro kierowcy się tego
jak najbardziej,
domagają.
Logiczne.
9572588877. Szkoły. Już za chwileczkę początek roku szkolnego. Remonty, jak zwykle, to był taki okres, tak, który jest wykorzystywany w tym celu, ale zwykle tych remontów jest zawsze za mało.
No niestety. Właściwie tam, gdzie remonty rozpoczęły się na wakacje, no staram się je kończyć, chociaż nie wszędzie tak będzie. Oczywiście uczniowie ruszą do szkół, ale choćby patrzę na czwarte LO, zostało tydzień, właściwie nie, no już parę dni zostało. Tam jeszcze mocno roboty trwają. Mam nadzieję, że firma ogarnie się na tyle, żeby z wnętrza zejść. Elewacja już ładnie wygląda, już poszczególne elementy rusztowania są zdejmowane. No tak, w większości te remonty udaje się przeprowadzić w 2 miesiące, natomiast przy większych przebudowach niestety nie. No i to po prostu musi trochę trwać. Ale
to już kolejny rok, kiedy wprowadzana jest reforma edukacji. Tak. Natomiast jeszcze bardziej przełomowym będzie przyszły rok, kiedy to 2 roczniki będą musiały trafić do szkół średnich.
Będziemy mieli kumulację. To jest dla nas ogromny problem. Niemniej jednak problem, który musimy rozwiązać. To nie jest tak, że my dzisiaj płaczemy i mówimy, co zrobić, tylko Wydział Edukacji planuje już rozwiązania. Trzeba będzie podwajać praktycznie klasy i to tak naprawdę przez okres całej szkoły średniej, więc to nam po prostu ta fala kulminacyjna musi przejść przez całą szkołę średnią. No ale musimy sobie z tym poradzić. Dzisiaj intensywnie nad tym pracujemy. Jeszcze jednoznacznego rozwiązania nie ma, ale to na pewno będą dodatkowe klasy. Czasami będziemy w dodatkowych budynkach prowadzić zajęcia. Trzeba przez to przejść, nie ma wyjścia.
Ale jest rok czasu.
Jest rok czasu na przygotowanie, oczywiście, że tak. Niemniej jednak to nie jest też dużo. Rok to jest...
Dlatego pytamy już
pracujemy,
na początku tego
już
roku.
Pracujemy nad tym.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja z osiedla Dolinek rozmawiałem już z panem prezydentem o tej ścieżce, o tym chodniku, co między Trauguta a Warszawską. Kiedy coś będzie robione? Mnie serce boli, jak ja jadę teraz Pomorską, tam róg warszawski, tam chodnik zerwali, bo ścieżkę robią, bo to musi być prosto według linii, a tu człowiek po korzenie chodzi. Czy urząd nie ma serca dla tych ludzi starych?
Ma serce.
Nie ma, bo ja już dzwonię z 7-8 lat, jeszcze Jędrzejczak był, już mnie, panie prezydencie, krew zalewa.
Okej. Okay. No. Postaram się już tak formalnie na przyszłe spotkanie mieć formalną odpowiedź. No, pamiętam, że był tam problem z własnościami. Część była po naszej stronie, część po stronie zarządzanej przez ZGM, ale to przez ADM, ale to odpowiem już szczegółowo.
Na koniec ulica Kazimierza Wielkiego. Szykuje nam się kolejny przetarg, tak?
Chyba tak.
Chyba jest jeszcze znak zapytania, bo przypomnijmy, jedna oferta wpłynęła do przetargu.
Tak, 4 600 700, no blisko 5 milionów droższa od tego, co zakładaliśmy. Chyba szykuje nam się ten przetarg do powtórzenia. Jeszcze w przyszłym tygodniu mamy z panią prezydent Surmacz na ten temat rozmawiać. Niemniej jednak spróbujemy, bo ten termin został wydłużony do końca sierpnia przyszłego roku. Spróbujemy wydłużyć go może do końca przyszłego roku i jeszcze raz spróbować podejść do tego przetargu, bo to naprawdę, no, to widzę, że firmy próbują trochę wykorzystać sytuację trochę jest to za drogo dla nas. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym. Teraz była ciuteńkę niższa stawka w drugim przetargu, ale może uda się jeszcze jakąś inną firmę zainteresować tymi robotami. Bo no, tak jak wspominaliśmy już przy okazji tematu kamienic, roboty jest mnóstwo, brakuje rąk do pracy. Mhm.
I nie ma pewności, że kolejny przetarg przyniesie mniejsze nie ma pewności. Sumy. Mhm.
Ale no, też my, mając pewne narzędzia właśnie w wydłużeniu terminu, dajemy szansę firmom na to, żeby robiły to spokojniej. Mhm. Co też z perspektywy mieszkańca nie jest najlepsze, bo jak się czasami...
Bo widzimy, co się dzieje w centrum miasta.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki gościł w naszym studio.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.